Jak wiele niedziel w ostatnim czasie, tak i dzisiaj zwracamy się do Księgi Objawienia Świętego Jana. Będziemy rozważać 16 rozdział, a dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Szykujmy nie ziemię, a serca. A to ma związek z tym, że w dzisiejszych czasach w kręgach ewangelicznych chrześcijan i nie tylko, znowu ożywa stara nauka o tym, żeby na przyjście Jezusa Chrystusa przygotowywać przede wszystkim tę ziemię, żeby ją zdobywać i tak uformować tutaj Królestwo Boże na tej ziemi, żeby Pan Jezus chciał przyjść. Bo jak już my Mu to przygotujemy, to On wtedy będzie chciał przyjść. Taka jest nauka nie od dzisiaj, ale w ostatnim czasie mocno zostaje ona podnoszona, na różne sposoby prezentowana, aby wierzący ludzie skupili się na tym, żeby przygotować ziemię na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Przestają niektórzy wierzyć w to, że czeka nas tysiącletnie Królestwo Chrystusa na ziemi i że to Królestwo już jest teraz faktycznie, że już Chrystus panuje, a naszym zadaniem jest to panowanie Jezusa Chrystusa uwypuklić, przejąć wszędzie wpływy, gdzie tylko to jest możliwe. Więc dlatego poselstwo dzisiaj brzmi szykujmy nie ziemię, a serce. A dlaczego tak brzmi, to mam nadzieję, że zobaczymy w Słowie Bożym. 16 rozdział objawienia świętego Jana, czytamy Słowo Boże. I usłyszałem donośny głos, mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów. Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię. I wyszedł pierwszy i wylał czaszę swoją na ziemię. I pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamie zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi. A drugi wylał czaszę swoją na morze. I przemieniło się w krew jakby z umarłego i wszelkie stworzenie żyjące w morzu zginęło. A trzeci wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód i przemieniły się w krew. I usłyszałem anioła, wód mówiącego, sprawiedliwy jesteś Ty, któryś jest i któryś był, święty, żeś taki wyrok wydał, ponieważ oni wylali krew świętych i proroków. Ty dałeś im do picia także krew. Zasłużyli na to. I usłyszałem, jak ołtarz mówił, tak, Panie Boże, Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są Twoje sądy. A czwarty wylał czaszę swoją na słońce i dana mu została moc palenia ludzi żarem. I byli ludzie popaleni wielkim żarem i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by Mu oddać chwałę. A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach i gryźli ludzie z bólu swoje języki i bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów i nie upamiętali się w swoich uczynkach. A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego. Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armageddon. A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący, stało się i nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi. Tak potężne było to trzęsienie. I rozpadło się wielkie miasto na trzy części i legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. I znikły wszystkie wyspy i gór już nie było. I spadły z nieba na ludzi ogromne, centnerowe kawały gradu, a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka. Tych siedem czasz gniewu Bożego to czas dopełnienia się gniewu Bożego, bo jak w 15 rozdziale przeczytaliśmy, siedmiu aniołów z siedmiu ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży. To znaczy, że nadszedł czas zakończenia już Bożych sądów i te siedem plag, te siedem czasz, które jakby reprezentuje siedem plag, to jest zakończenie gniewu Bożego. Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię. Przeczytaliśmy w pierwszym wersecie. Więc mówiąc innymi słowy, ten czas, o którym czytamy w 16 rozdziale objawienia świętego Jana, to będzie czas, gdy zakończy się już łaska Boża dla narodów tego świata. Już nie będzie można się nawrócić, już nie będzie można niczego zmienić, ponieważ rozpocznie się wykonywanie sądu. Wyrok zapadł, rozpocznie się wykonywanie sądu. I ten rozdział, myślę, że obok całej swojej grozy i powagi, jednocześnie pokazuje coś bardzo pozytywnego i dobrego, a mianowicie to, że Bóg wykonuje swoje sądy w sposób bardzo precyzyjny, w pełni kontrolowany, że to nie jest tak, że zaczyna się walić wszystko i już nikt tego nie kontroluje, już nikt na tym nie panuje, nie wiadomo, co się dzieje. Nie. Jak tutaj widać, jest pewien porządek w wykonywaniu tych sądów, tych siedem czasz. Każda z nich dotyczy jakby innego rodzaju sądu Bożego. Czasza pierwsza, złośliwe, odrażające wrzody na ludziach spod znaku bestii. Czasza druga, wody morskie zamienione w krew. Czasza trzecia, źródła i rzeki zamienione w krew. Czwarta czasza, palący żar słoneczny. No nie to, co tam nam jak gdzieś latem 30 parę i już umieramy, jak gorąco. Czasza piąta, bolesna ciemność w królestwie Antychrysta. Czasza szósta, wyschnięcie Eufratu i mobilizacja przed Armagedonem. Czasza siódma, największe w całej historii trzęsienie ziemi i gradobicie. Porządek jest w tym, ład jest w tym, ręka Boża. Wszystko odbywa się zgodnie z planem. Tu nic się nie wymyka spod kontroli. I z pewnością, gdyśmy czytali to Słowo Boże, zauważyliście, że jest tam w niebie podziw dla Boga i uznanie za Jego sądy nad ziemią. I usłyszałem anioła wód mówiącego: sprawiedliwy jesteś Ty, któryś jest i któryś był święty, żeś taki wyrok wydał. Ponieważ oni wylali krew świętych i proroków, Ty dałeś im do picia także krew, zasłużyli na to. I usłyszałem, jak ołtarz mówił: tak, Panie Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są Twoje sądy. W tych słowach kryje się ta myśl, że niebo jest wdzięczne Bogu za to, że Bóg swoje sądy wywiera. Że nie ma tutaj zaskoczenia, że nie ma zdziwienia, nie ma do Boga jakiejkolwiek pretensji ani uwagi. Tak jak to dzisiaj ludzie wydają jakieś wyroki, to natychmiast podnosi się wrzawa, że to niesprawiedliwe, że tak nie można, że to nie jest, że to nie jest słuszny wyrok i tak dalej, że to nie jest współmierny wyrok do winy. A jednak tam w niebie, gdy te wyroki zapadają i sądy Boże są wykonywane, jest pełna zgoda, jest uznanie dla działania Bożego. W tymże rozdziale też zauważamy, o czym już wcześniej mówiliśmy, że w tej całej atmosferze powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, tych ostatecznych już sądów, ostatecznych rozstrzygnięć, Antychryst będzie starał się jak najbardziej wpłynąć na ludzi wierzących, żeby ich zwieść, żeby ich odprowadzić od Boga, i będzie starał się utrzymać wszystkie narody w tym podziwie dla siebie, a będzie to robił między innymi przez to, że będzie czynił cuda. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby, wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka, a są to czyniące cuda duchy demonów. Proszę, żebyśmy zwrócili na to uwagę, bowiem wkrótce będziemy z pewnością świadkami intensyfikacji cudów, bo jest w ludziach takie oczekiwanie, żeby się działy cuda. I diabeł to dobrze wie i będzie to inspirował i użyje wszelkich swoich diabelskich sposobów, żeby dać ludziom to, czego potrzebują. I cuda się będą działy i się już dzieją. Ale rzecz w tym, żeby je odróżnić od tego, co czyni Bóg. I żeby się nie dać zwieść i żeby się nie dać omamić temu, że jak gdzieś jakiś cud się zrobił, to już na pewno jest dobre. Bo właśnie Słowo Boże już nie pierwszy raz w Księdze Objawienia Świętego Jana nas ostrzega, że diabeł będzie inspirował cuda i że będzie robił takie rzeczy, że posąg nagle ożyje i zacznie przemawiać. No to już w ogóle kamienny posąg jakiś tam, jakiś metalowy, zacznie nagle przemawiać. No to już w ogóle to by powiedział, że to nie jest Boga. To musi być Boga. Niektórzy tak pomyślą. A celem tego jest, żeby, jak tutaj Słowo Boże nam mówi, żeby ludzi wszystkich zebrać i ostatecznie poprowadzić do wielkiej bitwy Armagedon, do bitwy z narodem izraelskim. Cała złość, cała niechęć narodów zostanie skupiona za sprawą Antychrysta na narodzie izraelskim, na narodzie wybranym. Jeszcze jedną rzeczą, którą chciałbym zauważyć z tego tekstu, zanim przejdziemy do myśli głównej, zasadniczej, to to, że cała ziemia w tym czasie będzie złorzeczyć Bogu. Pomimo tego, że już zrozumieją, zobaczą, że się zaczynają sądy Boże, że to już nie przelewki, nie będą wcale pokutować, nie będą wcale się uciszać, uniżać przed Bogiem, tylko będą Bogu złorzeczyć. Nam się czasem wydaje, że jeżeli by Bóg zagrzmiał, gdy jakiś bezbożny podnosi gębę przeciwko niebu, gdyby Bóg tak jakiś piorun zesłał, żeby tak trząsnęło nim, to on się opamięta, bo się ocknie. Ale właśnie ten 16 rozdział nam pokazuje, że człowiek może popaść w taki stan, że naprawdę wszystko będzie się już walić, a on będzie trwał w swojej postawie. 9 werset. I bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by mu oddać chwałę. Gdzie Bóg ma moc nad tymi plagami? A oni bluźnią Boga. Bluźnią, nie zmieniają się. I bluźnili Bogu Niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów i nie upamiętali się w swoich uczynkach. 11 werset. Cierpieli, ale się nie upamiętali. Nie chcieli się nawrócić. 21 werset. A ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka. Dlaczego Słowo Boże tę myśl podnosi i my ją dzisiaj też w jakiś sposób zauważamy? Ano dlatego, żebyśmy po pierwsze rozumieli, że przyjdzie taki czas, kiedy się już nawrócić nie będzie można, ale żebyśmy też dzisiaj dostrzegli, jak zatwardziałe jest nasze serce i jak wielkiej łaski nam trzeba było, żebyśmy się uniżyli przed Bogiem, żebyśmy się nawrócili do Niego. To naprawdę łaska Boża, że bez wielkiego bicia, może czasem tam gdzieś któryś z nas dostał porządnie, ale bez wielkiego bicia i żeśmy się nawrócili do Boga. Bóg otworzył nam oczy, zmienił nasze serca. To jest dzięki Bogu za to. I teraz ta myśl. Gdyśmy tak przyjrzeli się pokrótce tym plagom, tym ostatecznym przejawom gniewu Bożego, jak to te sądy Boże spadały na ziemię, to myślę, że bez wielkiej wyobraźni możemy przyjąć, że ziemia została porządnie zniszczona, no nie? Generalnie, no, pięknie Bóg stworzył ziemię i nasz kraj jest piękny i tak dalej, ale przyjdzie dzień, że to zostanie wszystko zniszczone. Ci, którzy są z Ukrainy, niedawno jeszcze cieszyli się, na Euro zrobili piękne lotnisko w Doniecku. Pięknie wyglądało, tam się chwalili w telewizorze, pokazywali, no, cudo. I minęło trochę. Przyszedł czas wojny, chwila i tak to teraz wygląda. I teraz jest pytanie. Skoro ta ziemia ma zostać zniszczona, to dlaczego tak koncentrować się na jej wyglądzie, na poprawianiu jej wizerunku? Dlaczego mielibyśmy się zajmować i całą energię tracić na to, żeby ona była piękna, żeby była taka, no, żeby tutaj było tak cudownie? Niechby ta myśl dała nam jakąś perspektywę na tę szerzącą się Ewangelię Królestwa, na jej popularność. Bowiem wielu chrześcijan koncentruje się dzisiaj na budowaniu Królestwa Bożego na ziemi, na iluzorycznych wizjach wdrażania tysiącletniego królowania Chrystusa na ziemi już tutaj. A kiedy jest sens inwestowania wszystkich sił i środków? Gdy budujemy coś, co ma przetrwać pokolenia, no nie? Gdy ktoś buduje dom dla swoich dzieci i wnuków, no to stara się to zbudować jak najsolidniej, na lepsze materiały i przykłada do tego wielką wagę, no nie? Ale jeśli rodzina ma pochować babcię i to w tym nowoczesny sposób, mianowicie zrobić kremację, no to jaką trumnę wybiera? Papierową, żeby się jak najszybciej spalić. Kiedyś, jak ktoś tam myślał, żeby robaków nie dopuścić, to robił trumnę dębową, żeby robaki nie przyszły. A teraz się robi tam po prostu, bo to przecież ma spłonąć. To jest, ci się ubiera, ładnie wygląda, wszystko kwiatki postawione, a za godzinę się spali. I po co to w ogóle jakieś dęby marnować na coś takiego, nie? Słowo Boże mówi nam, że ogień gniewu Pana pochłonie całą ziemię, Sofoniasza 1,18. Doprawdy koniec straszną zagładę zgotuje wszystkim mieszkańcom ziemi. Ziemia jest przeznaczona, jak czytamy w 2 Piotra 3,7, ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Czyli przeznaczenie tego świata, tej ziemi jest przez Słowo Boże jasno określone. Tutaj, na tej ziemi, nie będzie wiecznego szczęścia, jak to Świadkowie Jehowy tam gdzieś starają się ludziom wciskać. Nie, Słowo Boże mówi, że ziemia zostanie zniszczona, zostanie spalona. Więc nie ma sensu przykładać do tego nie wiadomo jakiej wagi, żeby to nie wiadomo jak zbudować. No my jako zbór mamy tu na karku sprawę budowania kaplicy. No i można by powiedzieć, to po co ją budować? Po co ją szykować? No nie po to, żeby ona była tu na wieki wieków i żeby nam tu służyła na wieki wieków. Nie. My mamy inny cel. Naszym celem jest, póki żyjemy, teraz, pośród tego pokolenia, żeby mieć bazę do ratowania dusz, żeby mieć miejsce dla duchowego rozwoju i potrzebujemy takiego po prostu narzędzia i tylko dlatego to chcemy robić. Nie dlatego, żeby tu wybudować, wystroić, wyszykować Królestwo Boże tutaj na ziemi zrobić. Wszystko powinniśmy robić, co ma pomagać zbawieniu naszej duszy, bo celem wiary, Słowo Boże mówi, jest co? Zbawienie duszy. To jest celem naszej wiary. Celem wiary Kościoła, wierzących ludzi, nie jest, żeby wystawić piękny budynek albo zrobić jakiś pomnik, który będzie przez całe wieki świadczył o tutaj, że tu była wiara w Boga. Naszym celem, celem działania Kościoła jest zbawienie duszy. Wiara w Jezusa Chrystusa ma do tego prowadzić, ma się w ten sposób wyrażać. Więc skoro wspominamy tutaj o tym naszym działaniu, to ono ma ten jeden cel, żeby służyło procesowi ratowania dusz i umacniania tych, którzy są już nawróceni, którzy już przyszli do Pana. To wszystko, co czynimy, jak to apostoł Paweł wyraził w 1 Koryntian 9:23, ja czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. I chciałbym, żebyśmy tak patrzyli na to, co my mamy tutaj zrobić na Olszynce. Że to robimy dla Ewangelii, żeby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Kropka. Żadne inne cele nam tu nie przyświecają. Nie chcemy tutaj zrobić pomieszczeń z najnowszym designem, rozumiecie, z jakimiś kafelkami nie wiadomo skąd sprowadzanymi i jakimiś tam spoinami złoconymi i tak dalej. Niczego takiego nie chcemy. Chcemy zrobić coś, co tylko będzie narzędziem do zwiastowania Ewangelii. Więc w obliczu zbliżającego się czasu wylania 7 czasz gniewu Bożego, bracia i siostry, jest tak bardzo ważne, żebyśmy się skupili nie na tym materialnym świecie, nie na tych rzeczach materialnych, nie na tym porządku tego świata, nie na naprawianiu tego świata, nie na budowaniu społeczeństwa i tak dalej. Nie to jest celem Kościoła. Słowo Boże dalej w drugim liście Piotra mówi, a dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności? Oto jest pytanie. Oto jest pytanie, które dzisiaj chciałbym postawić w imię Pańskie przed każdym z nas. Na czym się powinniśmy skupić, skoro to wszystko ma ulec zagładzie? Wszystko, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną, Pismo Święte mówi. A więc spłoną nasze domy, spłoną nasze samochody, spłoną te wszystkie nasze urządzenia najnowsze, te wszystkie gadżety, to wszystko spłonie któregoś dnia. To wszystko, zresztą jak ktoś trochę ma oleju w głowie, to wie, że to wszystko, co nawet najnowocześniejsze, najwspanialsze po paru latach, jest nic nie warte. Nie warte tego, żeby oddawać mu serce, żeby się skupiać. Po co się skupiać na tym, żeby nie wiadomo, co tu na tej ziemi zdobywać, nie wiadomo, jakie rzeczy osiągać. Po co, skoro to wszystko któregoś dnia się rozsypie. Choćbyśmy, nie wiem, jak piękną społeczność lokalną zbudowali, jaki wspaniały samorząd byśmy zbudowali, choćby, nie wiem, jak służbę zdrowia byśmy cudownie urządzili w tym naszym mieście, choćby, nie wiem, jak cudownie komunikację miejską byśmy zorganizowali, jeszcze parę kolei metropolitarnych i tak dalej, jakbyśmy to wszystko pięknie wszystko chodziło i tak któregoś dnia, tak jak wtedy tam na tej Ukrainie przyszła chwila wojny i wszystko się posypało, tak któregoś dnia przyjdzie sąd Boży również i na Polskę i wszystko się rozsypie. Więc chciałbym dzisiaj zawołać w imię Boże. Szykujmy nie ziemię, a serca. Szykujmy nie ziemię, a serca na spotkanie z Bogiem. A jak praktycznie przygotować serce na spotkanie z Bogiem? Każde serce jest inne. Powiedzieliśmy na początku, że serca ludzkie to zatwardziałe, przewrotne, że nie można swemu sercu za bardzo ufać, że to nasze serce może nas zwieść, sprowadzić na manowce. Jak je przygotować na spotkanie z Panem? Macie jakąś odpowiedź, co trzeba zrobić, żeby przygotować serce na spotkanie z Bogiem?
Przyjąć serce Jezusa.
Wiemy już to nieco.
Słowo,
zabiegać o zbawienie. Słowo Boże mówi: Synu mój, daj mi serce swoje. Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest to, żeby właśnie dać Bogu swoje serce. Ono nie jest piękne. Nawet wczorajsze serce, walentynkowe tam różne, takie piękne malowane w środku, a tam. Ale trzeba je dać Bogu, bo Bóg zrobi z tym sercem, no co zrobi Bóg?
Da nowe
serce. Jak mu to kamienne, zatwardziałe, przewrotne serce oddamy, to da nowe serce. Czasem samochodziarze wiedzą, że jak jakieś urządzenie, jakaś turbina się popsuje, już nie chce pracować, piszczy, skrzypi, nie działa, jakiś alternator czy coś się wiezie, zabiera się, zawozi, a w bagażniku wieziesz nowe, inne. Wzięli ten twój stary, a dali ci dobry, działający jak trzeba. Bóg mówi: Synu mój, daj mi swoje serce. A On da nam serce, które będzie blisko Boga. Da nam serce, które będzie gotowe na spotkanie z Bogiem, na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Jak praktycznie przygotować serce na spotkanie z Bogiem? Chciałbym nas z tym pytaniem zostawić, gdy to poselstwo w jakiś sposób, mam nadzieję, dociera do nas, że mamy szykować nie ziemię, a serca na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Chciałbym was zachęcić i zaniepokoić jednocześnie tym pytaniem, jak praktycznie moje serce przygotować na spotkanie z Bogiem. Duch Święty, gdy zobaczy, że jest w nas to pytanie, że to pytanie zostanie w naszej głowie, gdy zakończymy to rozważanie, gdy będziemy się modlić, gdy będziemy wychodzić z kaplicy, Duch Święty nas poprowadzi, bo On w ogóle został po to posłany na ten świat, żeby nas przygotować, żeby nas poprowadzić. Powstańmy, bracia i siostry, i zwróćmy się do Pana w modlitwie. Nie chcemy dołączać do tego jakiegoś dziwnego nurtu, który już nie tyle szuka Boga, co się skupia na tym, żeby tu pięknie świat urządzać w imię jakichś wyimaginowanych poglądów. Chcemy skupić się na tym, co mówi Słowo Boże, a mianowicie to, że odpowiadamy za to, aby nasza dusza i jak najwięcej innych dusz było zbawionych. Zwróćmy się do Pana i módlmy się teraz razem, zastanawiając się i prosząc Go o to, aby pouczył nas, jak przygotować swoje serce na spotkanie z Bogiem. Jak to zrobić, żeby ono było czyste? Bo błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. To znaczy, jak się zostanie nieczystość jakaś w nas, nie będziemy oglądać Boga. Módlmy się, prośmy Ducha Świętego, aby nam zaczął podpowiadać, aby na nowo pomógł nam się skoncentrować na tym temacie, na tym zagadnieniu, abyśmy byli uratowani. Opór ludzkiego serca, nieczułość serca, zatwardziałość serca na głos Boży, to jest wielki problem, bracia i siostry. Gdy nasze serce staje się nieczułe, gdy przestaje reagować na dotknięcie Ducha Świętego, wtedy gotowi jesteśmy zająć się czymś innym, skupić uwagę na czymś innym. Wtedy bardziej i łatwiej nam jest się koncentrować na wyglądzie zewnętrznym, na naszym otoczeniu, Wtedy się chętnie angażujemy w różne przedsięwzięcia, które mają na celu poprawę tego zewnętrznego wizerunku, bo wewnętrznie serce oporne, serce nieczułe nie chce się poddać. I okazuje się, że dużo łatwiej nam wtedy przychodzi robić te różne zewnętrzne rzeczy. Zbudować dom, coś tam poprawić wokoło siebie, osiągnąć jakiś sukces w pracy, osiągnąć jakiś sukces społeczny, osiągnąć wyższe wykształcenie i tak dalej, bo to nieczułe na Boga serce broni się i nie chce się poddać. I chciałbym dzisiaj raz jeszcze zaapelować i zachęcić was, byśmy razem się do Boga zwrócili, żeby Duch Święty nas nawiedził i żeby nie pozwolił, żebyśmy kolejne tygodnie i miesiące tak żyli i robili różne rzeczy, dobre rzeczy, wspaniałe rzeczy, ale pozostając z tym nieczułym, opornym, wewnętrznie zamkniętym sercem na głos Ducha Świętego. Synu mój, daj mi serce swoje, mówi Słowo Boże. To jest najważniejsze, co nam trzeba zrobić, żeby serce biło dla Boga, żeby serce było zmienione, żeby serce było nowe, żeby serce było wrażliwe, gotowe na spotkanie umiłowanego Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przychodzi, aby nas wybawić, aby zabrać nas do siebie. Chciałbym, abyśmy przed Bogiem to wspólnie dzisiaj powiedzieli. Ktokolwiek widzi, że jego serce jest takie zatwardziałe, że słyszy Słowo Boże i to jednym uchem wpada, drugim wypada i nic się nie zmienia. Kolejna niedziela, kolejny tydzień i nic się nie zmienia. Gdy widzimy, że jest nam tak ciężko pomodlić się, tak nam ciężko do Boga, gdy odczuwamy to, że coś jest z sercem nie tak, że nie zasypiamy, gdy leci film jakiś, ale zasypiamy przy Biblii, że ciągnie nas do różnych rzeczy, ale nas do społeczności z Bogiem nie ciągnie. Że chętnie zajmujemy się czymś, co ma poprawić nasz imidż, ale jeśli chodzi o tę społeczność z Bogiem, to już nie tak. Jeśli zauważamy takie zjawisko w swoim życiu, podnieśmy dzisiaj głos, zawołajmy do Boga. Boże, zmiłuj się nad nami. Boże, zmiłuj się. Zawołajmy wspólnie razem. Panie Jezu, tak bardzo potrzebujemy ratunku, Panie, bo nasze serca są zatwardziałe, bo nasze serca, te chrześcijańskie serca, ale wiedzą swoje i robią swoje. Panie Jezu, wołam do Ciebie dzisiaj, abyś się zmiłował nade mną też, Panie, i abyś pomógł mi przygotować moje serce na spotkanie z Tobą. Panie, modlę się. Nie chcę być skupiony na tym, co i tak przeminie, i tak spłonie, i któregoś dnia nie będzie miało żadnego znaczenia. Nie chcę temu oddawać mojego najlepszego czasu i energii. Chcę skupić się na Tobie, Panie, i na społeczności z Tobą, i na tym, co będzie trwało wiecznie, i na tym, co nigdy nie przeminie. Chcę tej bliskości. Panie, modlę się o to, abyś nam pomógł, wszystkim tutaj zebranym, przygotować nasze serce na spotkanie z Tobą, byśmy byli gotowi. Modlę się o tę czujność dla nas wszystkich, Panie. Niech ta czujność sprawi, że nie będziemy obojętni na to, co mówisz w objawieniu świętego Jana. Dziękuję Ci za objawienie świętego Jana. Dziękuję Ci, Panie, za ten 16 rozdział, który pokazuje, że nie ma co serce przywiązywać do czegoś, co się któregoś dnia rozwlenie, na które rozlejesz też 7 czasz Twojego gniewu. Panie, moje serce, nasze serce chcemy przygotować. I tak Cię proszę, Duchu Święty, o to, abyś każdemu z nas pokazał, każdemu z nas indywidualnie pokazał i każdego z nas poprowadził w tym, aby nasze serca były Twoje, należały do Ciebie, aby biły dla Ciebie. abyśmy sercem wyglądali już spotkania z Tobą i abyśmy całą siłę i energię, jaką dajesz nam tutaj na ziemi, mogli użyć do tego, aby jak najwięcej ludzi było zbawionych, uratowanych z tego nadchodzącego sądu Twego i tego ognia, który spali całą tę ziemię. Dziękujemy Ci, że jesteś miłosierny dla nas. Dziękujemy Ci, że chcesz nas wszystkich uratować. Ja, Panie Jezu, pragnę być w gronie uratowanych. I dlatego moje serce Ci oddaję. Moje serce, jak potrafię to wypowiedzieć, tak to Ci mówię. Moje serce Ci oddaję, Panie. Moje życie Tobie oddaję. Chcę, żeby tylko dla Ciebie ono służyło, Panie. Wyrzekam się wszystkiego, co moje serce odciąga od Ciebie. Chcę być skupiony i oddany całkowicie Tobie, Panie. I o to samo modlę się dla wszystkich osób, które są tu dzisiaj razem z nami. Modlę się, Panie. Niech taki owoc naszego życia się pojawi dla Twojej chwały. Amen.